Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
W dynastiach dzisiaj przyszedł czas na ród panujący między Piastami a Jagiellonami. Chcemy zacząć od tego, jak można osadzić ten ród panujący w Europie.
To jest najtrudniejsza chyba kwestia. Z żadnym wielkim rodem nie ma takiego kłopotu jak z Angevinami, głównie dlatego, że oni byli prawie wszędzie, a jednocześnie to nie był znaczący na początku ród. Nie mieli ani wielkich majątności, ani wielkich nazwisk, no ale mieli jakiś spryt, dużo szczęścia, a także coś, co charakteryzowało Habsburgów później. Kapitalną, żeby nie powiedzieć genialną politykę matrymonialną, co dzisiaj oczywiście brzmi trochę inaczej niż wtedy brzmiało. Wtedy oznaczało, że jak się miało synów oraz córki, tu właśnie oni nieraz stawiali na córki, nawet bardziej niż na synów, no to można było prowadzić politykę, bo się gdzieś te córki oraz tych synów lokowało. Nieraz kilkakrotnie można było zaręczać i zrywać zaręczyny, no ale oni wpadli na coś, na co nikt przed nimi nie wpadł. Mianowicie możemy to nazwać wtórnym rynkiem matrymonialnym, ponieważ byli za mali, żeby się łączyć z największymi, to łączyli się w linii synów panującego z oddalonymi żonami znaczniejszych rodów. Te oddalone żony to były albo żony bezpłodne, albo, jak się częściej okazywało, płodne, tylko nie w pierwszym przypadku, a w pozostałych. Czasem to były takie, które rodziły córki i książę albo król oddalał, bo wyobrażał sobie, że z następną żoną będzie miał syna. No więc był taki wtórny rynek matrymonialny. On był dosyć trudny dla niektórych dużych, ale dla małych to była wielka szansa, no bo można było po jakimś królu albo księciu pojąć jego oddaloną żonę i to już coś dawało, zwłaszcza gdy ta żona raptem urodziła. I muszę powiedzieć, że ten rynek wtórny matrymonialny tłumaczy, jak to się stało, że Andegawenowie z Angers, z malutkiego grodu, potem większego, no ale to taki Habichtsburg, jak Habsburgowie mieli taką swoją siedzibę pierwszą, pierwotną, pragniazdo, no to mieli też nierównie od nich mniejsi Andegawenowie. Ale oni zdołali połączyć się i z Plantagenetami, i z Kapetyngami, i z Karolingami, i o czym sobie nieraz sprawy zdać nie potrafimy, także z Piastami Śląskimi. Ja nie jestem w stanie, no, zawsze pamiętałem, że nie pamiętam, jak to było z Piastami Śląskimi, bo Piastów Śląskich też było bardzo dużo i oni prowadzili podobną politykę. Trochę może wcześniej nawet niż Andegawenowie, ale nie tak skuteczną. W każdym razie kilka Andegawenek trafiło na Śląsk, no co pokazuje, że oni byli właściwie wszędzie.
Dynastie.
No i potem już takie relacje z ostatnimi wielkimi Piastami, bo przecież przez Łokietka można powiedzieć, że ta dynastia w końcu osiadła w Polsce i miała ku temu dokumenty, że tak powiem.
No, można
było uzasadnienie.
Można powiedzieć, że nawet rządziła. Ale to jest w ogóle dynastia bardzo ciekawa, bo ona rządziła różnymi państwami i w przeciwieństwie do wielu innych dynastii jest taka pełna dusicielstwa, dramatów, pełna zbrodni, pełna kary, ale też powiedziałbym pełna mistyki. A w dodatku to jest chyba jedyna dynastia, której każda gałąź, może przesadzam, ponieważ dzisiaj nawet trudno jest policzyć, ile było gałęzi andegaweńskich, co jest osobnym problemem dla genealogów, ale prawie każda miała swojego kronikarza i opisywała tych świętych i tych kłótników, tych rudych i tych białych, no to prawie wszędzie występowali jacyś kłótnicy, jacyś ludzi, czarni, biali, takich nazywano.
Sprytna dynastia.
Bardzo sprytna. Ale też no, z pewnego punktu widzenia to oni byli specjalnie bajkowi, bo królowie Jerozolimy, Plantageneci bardzo sprytnie przyjęli imię Karol, ponieważ oczywiście w ramach tej wtórnej polityki, a nieraz nawet na pierwszym rynku matrymonialnym, no, mogli się przyznawać zarówno do Kapetyngów, jak i do Karolingów. Imię Karol to było wtedy wielkie imię. I oni sobie to imię Karol przysposobili, zwłaszcza, że jednocześnie zawsze mogli się powołać, że wielu z nich to byli Krzyżowcy. No, niektórzy w tytulaturze mieli książę, nawet król Jerozolimy. To wtedy bardzo się liczyło. No i udało im się zrobić wreszcie coś, co na przykład Dantego zawsze oburzało, niektórych papieży rzymskich zwłaszcza, bo oni w końcu pokonali Hohenstaufów. To nie byle kto, Hohenstaufowie, to było Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, a tutaj pojawiają się w XIII wieku we Włoszech Andegawenowie. No i właśnie ten Karol, potem Robert, Karol, Robert, na końcu Joanny. O tych Joannach chciałbym specjalnie powiedzieć i o dwóch Elżbietach, dwóch Joannach i dwóch Elżbietach, ale to wszystko zaczyna wyglądać nieprawdopodobnie, ponieważ Karol Andegawen w 1226 roku zostaje królem Neapolu i odtąd przez dziesiątki lat Neapol, a to znaczy również Sycylia, należał do Andegawenów.
No i z tym Neapolem niejaki problem będzie miał późniejszy Ludwik Węgierski, który wyprawi się tam, nie zdobędzie, ale jakaś tam zależność nastąpi.
Tak jest. No, co więcej, możemy powiedzieć, że wyprawi to się nawet częściej i z większymi skutkami, lepszymi rezultatami Elżbieta Łotkietkówna i jego matka. To musimy pamiętać, że to jest Andegawenka po mężu. To jest wielka figura. Ona w budzie ma całe stronnictwo. Ludwik Węgierski, jak wszyscy Andegaweni, można mówić Andegaweni albo Andegawenowie, był słabego zdrowia. To jest coś, co ich wszystkich wyróżniało. No, Jadwiga też zmarła bardzo wcześnie. Wszyscy prawie żyli krótko. Pomijam tych, którzy żyli krótko, bo zostali uduszeni. No, w ogóle
różnie to bywało.
To różnie bywało, ale to, że tylu straciło życie przez uduszenie, no jest jakimś fenomenem, bo potem wejdziesz tyle trucizn, ale wśród Andegawenów jakieś specjalne względy widać miał ten sposób pozbawienia życia.
No i słabsze geny, można powiedzieć.
I słabsze geny, ale te słabsze geny to też przez choroby różne, no bo no, Ludwik Węgierski, wszystko wskazuje na to, ciężko chorował wenerycznie. Inni mieli też różne takie przypadłości, które wynikają, jak w przypadku Habsburgów, ze zbyt częstych związków wewnętrznych, ksobnych.
Czyli z bliską rodziną po prostu.
Tak, no zwłaszcza, że przed chwilą wspomniałem o tych neapolitańskich Andegawenach, może najciekawszych, których no nie znosił Dante, bo oni na przykład papieża Winiońskich popierali. Dante umieścił ich w piekle, tam z wyjątkiem jednego. Ale ich nie lubił, chociaż byli też tacy Andegawenowie, którzy przyciągali poetów, pisarzy. No bo powtarzam, to jest rodzina bardzo liczna, rozgałęziona. W samym Neapolu są dwie linie, z których jedna właściwie jakby się odrywa i przenosi na Węgry. I dochodzi do tego, że, no, o czym pan wspomniał, że gdy Elżbieta czy Ludwik próbują powrócić do Neapolu, to oni próbują powrócić do Neapolu, który jest rządzony przez Andegawenów. Krótko mówiąc, to jest spór w rodzinie do pewnego stopnia. I on się kończy tym, że Andrzej Węgierski za sprawą Elżbiety Łokietkówny zostaje mężem Joanny I. Chodzi o to, że oni są ze sobą spokrewnieni, ale to nie przeszkadza. No przeszkadza co innego, że Joanna wcale nie chciała wychodzić za Andrzeja. I wedle tego, co wiemy, to jednak dopuściła się mordu na mężu, chociaż niektórzy mówią, że sama by go nie udusiła. No bo to znowu on został uduszony. Żeby skrócić opowieści, jak wyglądała ta historia, powiem, że potem ona sama została uduszona. Joanna I, zresztą bardzo ciekawa kobieta, miała dużo mężów, kochanków, niezłe wykształcenie literackie. Ona była renesansowa i podoba mi się dla porządku taki oto podział, że mieliśmy Andegawenów renesansowych i średniowiecznych, czyli rycerskich. I ta linia węgierska z Andrzejem, z Karolem Robertem, z Ludwikiem Węgierskim, naszym królem i Węgier, to jest ta rycerska. A ta z dwoma Joannami, no, to jest ta renesansowa.
No, bliżej Włoch, więc...
Bliżej Włoch.
To dużo tłumaczy.
To trochę tłumaczy. No rzeczywiście te stosunki, oni się tam strasznie zitalianizowali.
Dynastie.
Panie profesorze, mówimy o Ludwiku Węgierskim, ten jego przydomek nadany w Polsce, niezbyt lubiany władca w naszym kraju, ale miał wielkie zasługi i darzony był wielką estymą w swoim państwie, bo przecież budował chociażby uniwersytet. Ale pytanie o te Węgry, o ten człon węgierski, to nie były tylko tereny obecnych Węgier. Jak widać, Andegaweni mieli szersze horyzonty, sięgali dalej.
No więc właśnie mieli. I co tu dużo mówić? Myślę, że Elżbieta Łokietkówna, jako ta Andegawenka po Karolu Robercie, po mężu, za sprawą męża, to jest postać niedoceniana. Węgry Ludwika i Węgry Elżbiety, a nawet Węgry Karola Roberta. Od razu mówię, Karol Robert to nie był właśnie z tej linii neapolitańskiej. To też był Andegawen, tylko z tej gałęzi jakby trzeciej. Żeby tam już nikomu komplikować stosunków sukcesyjnych, no to jedną linię przeniesiono na Węgry. I to właśnie od Karola Roberta się zaczyna. Tyle tylko, że tu trzeba mieć świadomość, że wtedy w Europie wszędzie jest podobnie. To jest schyłek średniowiecza i są takie efemeryczne imperia. Ludwik Węgierski buduje coś takiego jak efemeryczne imperium, no bo mu się jednak sporo udaje, a jak już tamtego Andrzeja posadzono na krótko, jako męża Joanny, no to wydawało się, że pretensje. Ludwik Węgierski mógłby mieć do tylu ziem w Europie, jak nikt inny. No bo wtedy to było tak, że jak ktoś kiedyś miał raz wysłowione i dobrze poparte pretensje do jakiejś korony, to on z tych pretensji, jeśli rezygnował, to z kolei za jakąś opłatą. No Zygmunt Luksemburski na przykład, Jan Luksemburski, oni wszyscy uważali, że mają tytuł królewski Polski. I żeby chcieli powiedzieć, że rezygnujemy z pretensji, to trzeba było im zapłacić. W tym sensie Ludwik Węgierski przez Plantagenetów, Karolingów, Kapetyngów, Bourbonów, Piastów miał wielkie tytuły i potencjalnie rzeczywiście mógł uchodzić za wielkiego gracza. Ale tu jeszcze jest jeden ważny aspekt, bo on właśnie jest tym węgierskim królem, który głęboko poszedł w Chorwację. No powiedzmy sobie w dawną Jugosławię, tych południowych Słowian, do czego zresztą, myślę, przyczyniła się Elżbieta Łokietkówna. Były dwie Elżbiety bardzo mocne. Druga to była ostatnia żona Ludwika Węgierskiego. Też Elżbieta, tylko nie Piastówna, nie Łokietkówna, nie matka, a żona. Żona Ludwika Węgierskiego, Elżbieta Bośniaczka, albo
matka Jadwigi.
I Marii. I to jest rzecz arcyciekawa, ponieważ Węgry się wtedy w tamtą stronę rozprzestrzeniały. Natomiast, ponieważ Ludwik Węgierski zmarł wcześnie, no najpierw zmarła Elżbieta Łokietkówna, dwa lata później zmarł Ludwik w 1982 roku. I to jest o tyle charakterystyczne, że raptem okazało się, że właściwie wszystkie te umowy polsko-węgierskie, że jakby tam Kazimierz Wielki nie miał, a Kazimierz Wielki nie miał, no to będzie Ludwik. Ponieważ Ludwik nie miał syna, to wszystko należało renegocjować. Ale był też problem, nie było już Elżbiety, z którym musiała sobie poradzić Elżbieta Bośniaczka. Przecież ona tak naprawdę przejściowo była de facto królową Polski. Jako, mówię, ostatnia żona Ludwika Węgierskiego, jednocześnie ta, która dysponowała jeszcze atutami w postaci dwóch córek.
No i tu się wkrada taki chaos, gdy idzie o ciągłość władzy, bo z jednej strony rządzi ona, z drugiej strony przygotowywana jest Jadwiga. Jadwiga jest jeszcze dzieckiem, chociaż przygotowywanym też do rządzenia od samego początku.
Ta historia Elżbiety Bośniackiej, Marii, Jadwigi jest już straszliwie skomplikowana, ponieważ Elżbieta Bośniacka, tak jak wszyscy Andegawenowie, chociaż ona jest bośniaczka, ona gra tymi kartami, gra jedną córką i drugą, ale ona też walczy o tron węgierski. Bo to nie jest tak, że nie ma pretendenta do tronu węgierskiego. Nawet już przewrót pałacowy i są tacy, którzy twierdzą, że zamordowała tego, który miał zostać królem Węgier po Ludwiku. Pewnie tak było. W każdym razie potem jest to coś, co wstrząsnęło Europą, bo nawet Europa przyzwyczajona do gwałtów, morderstw, dusicielstwa i trucizny, no jednak z pewnym zdziwieniem przyjęła, że Elżbietę Bośniacką uduszono na oczach Marii. To było komentowane, bo to nie było skrytobójstwo, tylko do pewnego stopnia to była egzekucja. W zamian za to, że ona tam pretendenta zamordowała, no to teraz zamordowana morderczynie, bo to tak przedstawiano mniej więcej, ale to był rodzaj egzekucji. Żebyśmy mieli jeszcze bardziej może kolorowy albo skomplikowany obraz tamtej doby, to powiem, że jednocześnie przy tych gwałtach, mordach, skrytobójstwach i dusicielstwach mamy dziwne akty mistyczne. Otóż ta sama Elżbieta Bośniacka ufundowała relikwiarz, który jest w Zadarze, świętego Symeona, ale jednocześnie część z tego, co tam się znajdowało, mówiono później ukradła. Mówiono później, że się nim zatruła, bo to był palec, który odjęła od zmumifikowanych zwłok. No, takich historii, że ktoś dokonuje otwarcia trumny, mamy tak wiele, że nie powinno dziwić, że o coś podobnego był posądzony Jan Kosczarnkowa, który niewątpliwie sprofanował trumnę Kazimierza Wielkiego.
Żeby następca, Kaśko, mógł objąć władzę.
Tak, on to zrobił, no, powiedziałbym, z powodów politycznych, ponieważ on nie chciał Ludwika Węgierskiego.
Paśko od Ludwika coś tam jednak dostał potem.
A coś dostał, no więc właśnie, ale żeby się połapać w tym, jak ta gra wyglądała, to była gra na kilku szachownicach jednocześnie, bo taka bośniacka musiała pamiętać, jaka sytuacja w Bośni, czyli jakby w swoim gnieździe, na Węgrzech, w Polsce. Jej atuty były coraz słabsze. No ale mogę powiedzieć, jakkolwiek śmierć jej była straszna, to znowu była jedna z tych kobiet, o których można by napisać osobną książkę.
Panie profesorze, dotarliśmy do Elżbiety Bośniackiej i dzisiaj w Dynastiach kończymy, ale kolejne za 2 tygodnie zaczniemy jeszcze być może od niej, ale będziemy już przechodzić do naszej królowej Jadwigi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Dynastie.